Dzień dobry Państwu. Po tygodniowej przerwie witamy ponownie w SGH na naszych czwartkowych spotkaniach. Przepraszam najmocniej za pewne problemy techniczne. Mamy problem z połączeniem z panem prezesem BIK, doktorem Mariuszem Cholewą. Mam nadzieję, że w trakcie tego spotkania uda się to zrobić. Ale jest z nami pani profesor Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH, przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. I dzisiaj będziemy rozmawiali na bardzo ważny temat o problemach sektora bankowego w Polsce i jego klientów w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.
Pani profesor, chciałem zapytać na początku, w jaki sposób pandemia wpłynęła na sektor bankowy?
Szanowni Państwo, po pierwsze dzień dobry. Polski sektor bankowy wszedł w koronakryzys, można powiedzieć, że w bardzo dobrej, a co najmniej dobrej sytuacji finansowej. Niemniej jednak obecnie ma miejsce zarażanie sektora bankowego przez realną gospodarkę, przez klientów banków i przede wszystkim zaczyna się i będzie się w jeszcze większym stopniu materializowało ryzyko kredytowe. To znaczy z jednej strony banki zaostrzają warunki przyznawania kredytów, w zasadzie wszystkich rodzajów kredytów, a z drugiej strony z dużym prawdopodobieństwem coraz większa liczba klientów będzie miała problemy z obsługą tych kredytów, spłaceniem rat kapitałowych, odsetek w wymaganym terminie i to pogorszy z pewnością wyniki finansowe banków, zmniejszą się przychody, a ponadto na kredyty nieobsługiwane banki muszą tworzyć rezerwy. Rezerwy są kosztami, które obniżają wyniki finansowe banków. W związku z powyższym można się spodziewać, że niektóre banki będą wymagały procesów restrukturyzacji. Nie można też wykluczyć, że niektóre z banków będą poddane procesowi uporządkowanej likwidacji, a z pewnością to może wzmocnić procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym. To może dotyczyć zarówno łączenia banków komercyjnych, tak zwanych SA, jak i banków spółdzielczych. Też trzeba sobie jasno powiedzieć, że dotychczasowe wyzwania, które stały przed polskim sektorem bankowym, one nie zniknęły, one nadal są. Chociażby bardzo dużo regulacji, które banki musiały i muszą spełniać i będą musiały spełniać. Tych regulacji jest coraz więcej, one są coraz bardziej skomplikowane. To między innymi generuje ryzyko operacyjne, także ryzyko prawne, chociażby związane z tak zwanymi kredytami frankowymi. Tutaj można powiedzieć, że problem tak zwanych kredytów frankowych nie zniknął. Banki też będą musiały stawić temu czoła. Dalsza cyfryzacja sektora bankowego, zwłaszcza w obecnej sytuacji, nabrała szczególnego znaczenia, nie tylko z punktu widzenia obsługi klienta, ale także z punktu widzenia back-office'ów bankowych, czyli zaplecza bankowego. Bo trzeba powiedzieć, że polski sektor bankowy jest bardzo nowoczesny z punktu widzenia właśnie front office'u, z punktu widzenia klientów, obsługi klientów. Natomiast kwestie dotyczące zaplecza cyfryzacji były dotychczas trochę na drugim planie, a teraz ten obszar nabrał jak gdyby nowego wymiaru i nowego znaczenia.
Powiedziała pani profesor, że pojedyncze instytucje mogą mieć problemy, mogą być poddane właśnie restrukturyzacji, ale czy istnieje realne zagrożenie dla stabilności całego sektora, czy cały sektor z tą dobrą kondycją, którą wszedł w pandemię, dalej w tej dobrej kondycji będzie funkcjonował?
Powiedzmy sobie po pierwsze, że jest szereg instytucji, które czuwają nad bezpieczeństwem polskiego sektora bankowego. Jest to Komitet Stabilności Finansowej, jest to Narodowy Bank Polski, jest to Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, jest to Bankowy Fundusz Gwarancyjny i sektor jako cały na pewno będzie miał obniżone wyniki finansowe. Natomiast jako cały zachowuje finansowa stabilność. Wczoraj ukazał się raport o stabilności systemu finansowego, który jest publikowany cyklicznie przez Narodowy Bank Polski. I z tego raportu wynika, że nawet gdyby jakość portfela kredytowego pogorszyła się dwukrotnie, obecnie jest to 6,6%, czyli taki odsetek kredytów nie jest obsługiwany regularnie, to gdyby nawet ten wskaźnik pogorszył się dwukrotnie, to nie powinno to zagrozić kapitalizacji banków. Natomiast trzeba pamiętać, że co innego są wyniki całego sektora bankowego, a nie oznacza to, że pojedyncze banki nie będą miały wyzwań i te wyniki pojedynczych banków mogą w pewnym sensie pociągać wyniki całego sektora bankowego, czyli pogarszać te wyniki sektora bankowego.
Przy niskich stopach procentowych niższe przychody banków rodzą wątpliwości klientów, czy banki nie będą starały się odbić części przychodów w innych opłatach, prowizjach. Co ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej oznaczają dla zwykłego klienta banku?
Ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej w zakresie trzykrotnego obniżenia stóp procentowych NBP oznaczają i dobre wiadomości, i w pewnym sensie wiadomości, z których klienci z pewnością nie będą zadowoleni. Obniżenie stóp procentowych to dobra wiadomość dla dotychczasowych kredytobiorców, dlatego że oznacza to, iż odsetki od kredytów spadają. Natomiast jest to wyzwanie z punktu widzenia deponentów, czyli tych, którzy oszczędzają pieniądze i trzymają pieniądze na rachunkach bankowych. To spowodowało, że oprocentowanie depozytów jest na rekordowo niskim poziomie. W zasadzie to oprocentowanie lokat spadło poniżej 1%. W praktyce jest to z reguły 0,01%, czyli można powiedzieć, że jest to bliskie zero. Biorąc pod uwagę stopę inflacji w Polsce, biorąc pod uwagę to, że mamy tak zwany podatek Belki, faktycznie na lokatach nie zarabiamy, realnie w zasadzie na tym tracimy. I to jest wyzwanie z punktu widzenia klientów banków, gdzie szukać możliwości inwestowania swoich środków tak, żeby to było bezpieczne, no i tak, żeby dawało to satysfakcjonującą stopę zwrotu, czyli zarobek dla klienta.
Dziękuję bardzo. Mam informację, że połączył się już z nami dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej. Panie prezesie, czy słyszy nas pan dobrze? Halo, halo.
Prosimy o włączenie mikrofonu.
Prosimy o włączenie głośników. Proszę państwa, jeszcze chwileczkę o cierpliwość, chwileczkę cierpliwości. Mamy jeszcze pewne problemy techniczne.
No dobrze, to wróćmy do naszej rozmowy o depozytach. Mamy z jednej strony dobre i złe informacje dla klientów banków. Ponad 900 miliardów zdeponowane. W takim razie pytanie, czy przy tych blisko zerowych stopach, jeżeli uwzględnimy inflację, to wręcz ujemnych, klienci będą transferować środki gdzieś indziej, a jeżeli tak, to gdzie? Co też pani prezes radziłaby klientom, to takie mamy pytania od internautów, co teraz robić dobrego z depozytami?
Po pierwsze, już obserwujemy nieznaczny odpływ depozytów z banków, no ze względu na to, o czym rozmawialiśmy, ze względu na te niskie stopy procentowe. Niemniej jednak pamiętajmy, że w czasach kryzysu, a z takim mamy obecnie do czynienia, klienci poszukują przede wszystkim bezpiecznych form lokowania swoich środków i nie ma wątpliwości, że depozyty są jednymi z bezpieczniejszych form lokowania swoich oszczędności. Alternatywą jest chociażby rynek kapitałowy, są fundusze inwestycyjne, ale tutaj pamiętajmy, że z inwestycjami w te instrumenty z pewnością wiąże się wyższe ryzyko niż w przypadku lokowania swoich środków w bankach. Ja bym radziła przede wszystkim dywersyfikowanie, czyli rozkładanie swoich oszczędności w różnych miejscach i lokowanie ich w różne instrumenty. To tak trochę kolokwialnie, jak się mówi, nie wszystkie jajka w jednym koszyku powinno się gromadzić. Tak samo tutaj nie wszystkie oszczędności w jednym miejscu. To też zależy od tego, jaki charakter mają mieć nasze lokaty, czy mają być one dostępne w krótkim terminie na realizację takich bieżących, chwilowo odłożonych potrzeb, czy inwestujemy długoterminowo w horyzoncie kilku miesięcy, kilku lat. To wszystko determinuje i powinno determinować także wybór, gdzie powinniśmy swoje pieniądze lokować. Niektórzy uważają rynek nieruchomości jako taką pewną alternatywę w stosunku do lokat bankowych. W pewnym sensie można tak mówić, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że tam jest pewna bariera wejścia. Tam już są potrzebne wyższe oszczędności, jak również nabycie nieruchomości oznacza zamrożenie kapitału na określony czas, czyli nie są to inwestycje już tak płynne, jak chociażby lokata bankowa.
I pytanie, czy wchodzić teraz na rynek nieruchomości, czy poczekać, aż być może ceny spadną w najbliższym czasie, bo też takie przewidywania części inwestorów co do tego rynku mają miejsce. Mamy już ponownie pana prezesa, więc chcielibyśmy zapytać pana prezesa o wpływ pandemii i sytuacji z koronawirusem na sytuację kredytową w Polsce. Czy mamy już jakieś wyniki i przewidywania, jak też w dłuższym horyzoncie ta sytuacja będzie się rozwijać?
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za te problemy techniczne, ale czasami tak jest, że jak jest mnóstwo zabezpieczeń, to czasami trudno się połączyć i czasami te wszystkie zabezpieczenia powodują, że się gdzieś niektóre systemy gryzą. Także dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że już jestem. Natomiast jeśli chodzi o rynek kredytowy, no to widać, no duże uderzenie było. Jak był lockdown w połowie marca, no to te spadki w nowej produkcji kredytów to były rzędu 50-60%, więc to było naprawdę duże uderzenie. Pierwsza połowa marca była jeszcze bardzo dobra dla banku, więc jeszcze w takich wynikach kwartalnych nie było tego widać. Natomiast kwiecień to już był taki bardzo słaby, bo te spadki to były w kredytach gotówkowych 65% rok do roku, w ratalnych 41%. Maj już jest lepszy, to już się odbiło, a kredyty ratalne to nawet w niektórych tygodniach to była większa sprzedaż niż w roku ubiegłym. Patrząc na różne banki, to banki online'owe nie zostały aż tak bardzo dotknięte. Ta sprzedaż nadal całkiem nieźle wyglądała. Natomiast ci, którzy bazowali na offline, no to rzeczywiście mieli dużo mniejszą sprzedaż. My widzimy też również i sporo z rynku leasingowego i rynek pożyczek pozabankowych. No to rynek leasingowy też został mocno dotknięty. A pożyczki pozabankowe, no to tam mamy spadki takie po 60-70%. Widać, że część firm, bo jedna z tarczy antykryzysowych wprowadziła ograniczenia kosztów kredytów i pożyczek, no to w tym segmencie takim podwyższonego ryzyka, w którym są funkcjonowały firmy pożyczkowe, no to tam są koszty ryzyka wysokie, no i ten biznes im się po prostu najzwyczajniej w świecie nie spina i część firm po prostu od razu zadeklarowało, że będzie wynosiło się z Polski, więc ten rynek będzie wyglądał zupełnie inaczej. Co do jakości, to nie widać jeszcze jakichś takich zmian, żebyśmy trąbili na alarm, że w tej chwili kredyty się psują. Te kredyty takie opóźnione powyżej 90 dni, no to one mają dosyć długi czas między tym, kiedy się zadzieje problem, a kiedy widać to w bilansie. My obserwujemy w tej chwili i robimy takie raporty nawet tygodniowe po to, żeby zobaczyć, co się dzieje w sektorze. Natomiast patrzymy na te krótkie przeterminowania, takie powyżej już między 1 a 30 dniem i tam też nie widać czegoś takiego, żeby nagle kredyty były gorzej spłacane. Aczkolwiek jest sporo ryzyk, jeśli chodzi o przyszłość, bo kredyty, które są najbardziej szkodowe, to są kredyty wysokokwotowe. To są też osoby, które są często przedsiębiorcami, które brały te kredyty gotówkowe, wysokokwotowe, kredyty mieszkaniowe, takie wysokokwotowe też często brali przedsiębiorcy. To są takie segmenty, które są narażone na wysokie ryzyko i to może po prostu się przełożyć na jakieś problemy w dłuższym czasie. Zwróciliśmy też uwagę, bo koledzy na przykład ze Stanów Zjednoczonych pokazywali, że w okresie lockdownu no to wnioski kredytowe składały osoby o gorszym profilu ryzyka, czyli niższym scoringu. I sprawdziliśmy, że to w Polsce też taka sytuacja miała miejsce i rzeczywiście miała miejsce, ale ona miała miejsce dosyć krótko, bo to była końcówka marca i jeszcze kwiecień. Natomiast teraz te profile osób, które wnioskują o kredyt, no to są takie same jak przed lockdownem, czyli widać, że to wróciło na tory. Natomiast patrzymy też na approval rate, czy banki generalnie akceptują w tej chwili tyle samo, czy być może mniej tych kredytów akceptują. I ten approval rate spadł czasowo, bo on był gdzieś mniej więcej na poziomie 56% przed lockdownem. Krótkoterminowo na kilka tygodni spadł do 53% i teraz jest znowu na poziomie 56%, czyli widać, że no jakby nie każdy wniosek jest akceptowany przez sektor bankowy, ale nie ma czegoś takiego, jeśli chodzi o jakieś duże zmiany. Aczkolwiek trzeba przyznać, że to zależy od tego, jaki ktoś ma scoring. Bo jeżeli, to moim zdaniem też będziemy mieli, patrząc teraz już na przyszłość, to będziemy mieli teraz taką sytuację, że banki będą się koncentrowały na tych lepszych klientach, czyli tych z wysokim scoringiem. I tam patrzymy, że ten approval rate jest na poziomie 70 punktów procentowych i on był przed lockdownem i teraz mniej więcej taki sam jest. Natomiast jak osoby mają już taki średni scoring, to tam spadek tego approval rate jest mniej więcej o 1/3. A ci, którzy mają słaby scoring, to nawet o 2/3. Co oznacza, że banki też zacieśniają jakieś polityki związane z akceptacją poziomów ryzyka i raczej będą się koncentrowały na tych lepszych klientach i to uważam, że dobrze. Natomiast jeśli to porównamy z tym, że no rynek pożyczkowy będzie też przycięty, no to może się zdarzyć tak, że ta część osób o słabszym profilu ryzyka no będzie miała kłopot z tym, żeby zdobyć jakiekolwiek finansowanie. Więc to może tak wyglądać ten rynek. Widzimy też, że średnie kwoty trochę spadają w sektorze bankowym, bo to gotówka spadła średnio z 21 do 18 tysięcy i to chyba dobrze, bo te kredyty wysokokwotowe były mocno szkodowe. Natomiast odwrotnie widzimy w skokach, bo skoki też widzimy w naszych bazach danych, to w skokach akurat średnia wartość kredytu gotówkowego wzrosła z 19 tysięcy do 21 tysięcy i to chyba wydaje się, że to nie jest dobry sygnał, bo tam może być większe ryzyko. Natomiast no banki będą się koncentrowały na tych klientach o lepszym profilu ryzyka. Niższe stopy procentowe, mniejsza rentowność, więc to zarządzanie ryzykiem staje się kluczowe. Gdybyśmy porównali ten kryzys z tym kryzysem z roku 2008-2009, no to wtedy taka końcowa szkodowość kredytów skoczyła z czterech gotówkowych, z 4-5% do poziomów dwucyfrowych, 12-14%. Teraz no, banki też odrobiły lekcje z tamtego kryzysu, mają lepsze procedury, systemy. KNF też się przyłożył i regulacje, jeśli chodzi o cenę zdolności kredytowej do tego, więc mam nadzieję, że do takich wysokich poziomów kosztów ryzyka nie dojdzie, ale to raczej mam nadzieję, bo wydaje się, że jeżeli wzrośnie bezrobocie, to ten koszt ryzyka dla całego sektora definitywnie wzrośnie.
Panie prezesie, wspominał pan o ożywieniu na rynku kredytów. Czytaliśmy dzisiejszą informację Biura Informacji Kredytowej. I to prawda, sprzedaż kredytów konsumpcyjnych urosła wobec kwietnia o 45%, chociaż wciąż jest podobny spadek rok do roku. Natomiast informują państwo o tym, że ciągle spada sprzedaż hipotek. Czy może pan coś więcej powiedzieć na temat tej części rynku?
Tak, bo o hipotekach nic nie powiedziałem wcześniej, natomiast no tutaj trzeba pamiętać, że jest pewne opóźnienie po wnioskach kredytowych, bo między wnioskiem kredytowym a udzieleniem kredytu to mija od półtora, czasami nawet do trzech miesięcy. Więc tą produkcję, którą teraz widzimy, no to ona rzeczywiście jest tą produkcją, która została zaaranżowana czy zaczęta między 2 a 3 miesiące. No i tak wartościowo to są spadki. No w maju 22% rok do roku, w kwietniu było mniejsze, bo jest 13%, ale to właśnie mówię o tym przesunięciu między datą składania wniosku kredytowego a tym, kiedy jest właściwie kredyt udzielony. No i tam też spodziewamy się tego, że w skali całego roku będzie tych kredytów wartościowo mniej udzielonych niż w roku ubiegłym. Na to składają się też kilka czynników z punktu widzenia z jednej strony podaży kredytów ze strony banków, ale też chęci klientów indywidualnych i popytu na to, czy klienci będą w tej chwili, tak jak pani profesor mówiła, być może szukali jakiejś inwestycji i być może będą zamiast lokat szukali jakiejś inwestycji w nieruchomości, ale tak samo deweloperzy, jaka będzie podaż mieszkań, która no, wydaje się, że może też być nieco mniejsza w najbliższych kwartałach. Natomiast na jakości nie widzimy tam jakiegoś psucia się. Te takie wczesne opóźnienia to są poniżej 1 punktu procentowego i tak w ostatnich tygodniach też nie ma jakichś dramatycznych zmian. Aczkolwiek jedno ryzyko, które widzimy i to mówimy też o tym od jakiegoś czasu, ryzyko zarażenia między jednym sektorem a drugim. Chodzi mi tutaj o firmy pożyczkowe, w których my widzimy, że mamy ponad 700 tysięcy osób, które są w naszej bazie i korzystają z pożyczek z firm pożyczkowych. Prawie 80% z nich korzysta też z kredytów w bankach. I to są kredyty zarówno gotówkowe, jak też kredyty mieszkaniowe. No i w momencie, kiedy te osoby no, przestaną spłacać pożyczki, to prawdopodobnie przestaną spłacać wszystkie inne kredyty. Aczkolwiek w polskiej kulturze jest tak przyjęte, że kredyty hipoteczne no, są spłacane najdłużej. Czyli generalnie osoby raczej pilnują spłaty kredytu hipotecznego kosztem opóźnień w spłacie jakichś innych kredytów, więc te kredyty są jeszcze też cały czas dobrze spłacane, ale ryzyko jest takie, że ci klienci, którzy są właśnie w pożyczkach, mają w sektorze bankowym 20 parę miliardów kredytów, no i może się zdarzyć, że to będzie taki element, który no też nam dodatkowe ryzyko wygeneruje w sektorze finansowym.
Pan prezes mówił o tym, że w tej chwili kredyty będą przydzielane głównie najlepszym klientom o najwyższych scoringach. Pani profesor mówiła, że to jest w zasadzie teraz jedyny atut dla klientów, że są tanie kredyty, ale jeżeli tylko dla części klientów, a z drugiej strony depozyty nieopłacalne, jeżeli chodzi o przechowywanie w bankach, to czy nie obawia się pani profesor odpływu klientów z polskich banków? tendencji do zamykania kont, do wycofywania się z tego, co uzyskaliśmy od początku na tym wysokim poziomie ubankowienia.
Znaczy, ja myślę, że z pewnością sektor bankowy stoi przed określonymi wyzwaniami, ale nie boję się o to, że banki przestaną funkcjonować, czy zmniejszy się ich rola, dlatego że źródła finansowania są i będą potrzebne zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw, chociażby na inwestycje, które no muszą także w Polsce ruszyć, bo one są podstawą rozwoju gospodarczego. Zresztą, tak jak wcześniej stwierdziliśmy, nie ma specjalnej alternatywy w stosunku do banków. Ponadto w wielu przypadkach my jesteśmy uzależnieni od banku. Chociażby nasze wynagrodzenia są przelewane na rachunki bankowe. Jeśli chcemy dokonać płatności w internecie, to też głównie korzystamy z różnego rodzaju bankowości elektronicznej, mobilnej. Są oczywiście i także się rozwijają alternatywne systemy płatnicze w stosunku do tych bankowych, ale jeżeli chcemy funkcjonować w dzisiejszym świecie w miarę aktywnie, to banki jest nam do tego niezbędny. Też pamiętajmy, że obecnie jesteśmy w takim szczególnym czasie. Pytanie po pierwsze, na które nikt z nas dzisiaj jednoznacznie nie jest w stanie odpowiedzieć, jak długo potrwa pandemia, czy będzie druga fala tej pandemii, jak szybko cała gospodarka będzie wracała do tak zwanej normalności, jak będzie zachowywał się rynek pracy, a to wszystko będzie miało wpływ i to nawet można powiedzieć bezpośredni na klientów bankowych, a działania banków i kondycja banków zależy od klientów.
Na podstawie tego, co powiedział pan prezes i pani profesor też, można wywnioskować, że będzie znacznie trudniej o kredyt hipoteczny, na przykład na pierwsze mieszkanie dla tych osób z niższym scoringiem. Tych problemów nie będą miały osoby, które chcą inwestować w ten sposób. Czy zdaniem państwa faktycznie zachodzi takie niebezpieczeństwo, że jednym ze skutków pandemii będzie to, że mieszkanie na kredyt dla osób mniej zarabiających stanie się trudniej dostępne i że tych klientów stracą też banki?
Znaczy, jest już faktem, że banki podwyższyły swoje wymogi i jest trudniej o kredyt w banku. I można powiedzieć z jednej strony, że to dobrze, dlatego że jeśli banki udzielałyby kredytów, które później nie byłyby spłacane, no to to generowałoby ryzyko po stronie banków, ale także pamiętajmy, że banki nie są instytucjami charytatywnymi i próbują przerzucać różnego rodzaju koszty swojej działalności na klientów. Czyli gdyby doszło do istotnego pogorszenia portfela kredytowego, a dzięki między innymi zaostrzeniu tych warunków przyznawania kredytów do takiej sytuacji może nie dojść, no to oznacza, że banki zachowują się odpowiedzialnie, próbując ograniczyć ten segment rynku. Patrząc z punktu widzenia pojedynczych osób chcących zaciągnąć kredyt, no może być to wyzwanie, jeśli spotkają się z odmową pozyskania takiego kredytu i nie będą mogli nabyć tego mieszkania, ale z drugiej strony też zauważmy, że jeszcze większy problem mógłby być, albo nawet powiedzmy sobie w pewnym sensie tragedia życiowa, kiedy ten kredyt zostałby udzielony, a później kredytobiorca nie mógłby spłacić tego kredytu i popadłby w tak zwaną pułapkę zadłużenia, więc też trzeba patrzeć pod tym kątem, że jak bank udziela kredytu, no to musi być przekonany, że klient będzie w stanie spłacić ten kredyt, a nie możemy wykluczyć, zresztą to już rynek pracy pokazuje, że część osób straci pracę, czyli straci bieżące dochody, część osób będzie miało te dochody ograniczone czy niższe, no a to wszystko wpływa na zdolność kredytową.
Panie prezesie, czy widzi pan jakąś możliwość, jakąś przestrzeń do tego, żeby jednak w najbliższych miesiącach, jeśli sytuacja pandemiczna i gospodarcza nie będzie bardzo zła, aby banki jednak złagodziły swoją politykę w tej grupie?
Znaczy, jeśli chodzi o ryzyko, no to ono będzie w dłuższym horyzoncie czasu. Teraz przez różnego rodzaju pomoc publiczną, no to można powiedzieć, że jeśli chodzi o bieżące spłaty kredytów osób prywatnych i firm, to wszystko dobrze wygląda. Natomiast jeśli chodzi, no trzeba się liczyć z tym, że będziemy mieli upadłości, zarówno mniejszych firm, jak i większych. I to raczej będzie w drugiej połowie roku, aniżeli teraz. Więc to ryzyko z punktu widzenia systemowego, ono raczej rośnie, aniżeli maleje. To, co w tej chwili obserwujemy, to trochę jakiś ruch wyprzedzający ze strony banków, więc raczej nie spodziewałbym się, że w najbliższych miesiącach będzie relaksacja w zakresie polityki kredytowej banków. I mając na uwadze to, że możliwość dochodów tych odsetkowych jest ograniczona, bo mamy bardzo niskie stopy procentowe, no to banki z siłą rzeczy będą się koncentrowały też na najlepszych klientach, żeby zarządzać drugą stroną tego rachunku wyników, czyli kosztami ryzyka. Banki mają też swoje modele, które no, antycypują zachowanie klientów w przyszłości i część rezerw już jest tworzona w tej chwili, właśnie przewidując, że to ryzyko będzie rosło, więc raczej bym się spodziewał, że to będzie utrzymany ten trend, jeśli nie zaostrzenia polityki kredytowej zamiast takiego poluzowania. Wydaje mi się, że to jeszcze chwilę potrwa, raczej dłuższą, aniżeli krótszą, zanim będziemy doświadczać takiej relaksacji. Ale tak jak pani profesor powiedziała, no banki szukają też zarobków. No. Jeżeli w tym momencie będą miały koszty ryzyka im wzrosną, przychody im spadną, no to już też Narodowy Bank Polski informował o tym, że no może i ZBP, że może się zdarzyć tak, że część banków, zwłaszcza tych mniejszych, no to będzie miała problem z rentownością czy z pozytywnym wynikiem i to zwłaszcza widać będzie moim zdaniem wśród tych banków, które przed pandemią miały już profil klientów o podwyższonym ryzyku. Więc te banki moim zdaniem będą szczególnie narażone na takie wyzwanie z zarządzaniem rachunków i wyników, bo one już wśród swoich klientów mają klientów o wyższym ryzyku, więc jeżeli ryzyko związane z otoczeniem wzrasta, więc one mogą być podwójnie dotknięte.
Pytanie, czy w takim razie jest sens konsolidacji? Po co przejmować banki, które są w słabej kondycji, mają słabych klientów, jeżeli też przy takiej tendencji do digitalizacji ja nie potrzebuję jako bank mieć aż tylu filii oddziałów, żeby budować swój rynek?
Niemniej jednak bank potrzebuje klientów. Przejmując bank, przejmujemy także bazę klientów. Ponadto znana jest, no nie tylko w teorii ekonomii, ale także w praktyce, kwestia efektu skali. Banki dążą w coraz większym stopniu do obniżki kosztów. Bardzo dużo w tym zakresie zrobiły już przed koronawirusem. wirusem i teraz będzie im jeszcze trudniej ograniczać te koszty. Niemniej jednak w dłuższej perspektywie konsolidacja powoduje, powinna przynajmniej powodować obniżenie kosztów działalności połączonej instytucji. Banki, dokonując łączeń, no będą patrzyły przede wszystkim na korzyści potencjalne z tego płynące, a też powiedzmy sobie, że przejęcie banku w trudniejszej sytuacji finansowej no jest w pewnym sensie lekarstwem, czy jest sposobem na radzenia sobie z problemami sektora bankowego. Też trzeba sobie jasno powiedzieć, że żaden bank nie przejmie banku w trudnej sytuacji finansowej bez jakiejś formy rekompensaty czy pomocy. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, że przejmowanie banku w trudnej sytuacji finansowej to nie jest nic nowego. To nie jest, nazwijmy, potencjalny pomysł dnia dzisiejszego. Chociażby w latach 90. poprzedniego wieku w polskim sektorze bankowym było wiele takich przykładów, gdzie były przejmowane banki w trudnej sytuacji przez banki w lepszej sytuacji. Ale też powiedzmy sobie, że te procesy konsolidacyjne mogą mieć dwojaki rodzaj. Mianowicie może być to rzeczywiście wynikiem trudnej sytuacji jakiegoś banku i przejęcia go przez bank w lepszej kondycji. I to też nie jest przypadek tylko i wyłącznie polski. Chociażby weźmy jako przykład mBank, który był wystawiony na sprzedaż przed wybuchem pandemii. Commerzbank wystawił go na sprzedaż, między innymi z tego powodu, że Commerzbank borykał się z określonymi wyzwaniami finansowymi i był to pomysł na restrukturyzację. Teraz ta transakcja została zawieszona, ale też nie można wykluczyć, kończąc wątek, tego, że będzie dochodziło do łączenia banków w dobrej kondycji finansowej, tak żeby właśnie uzyskać określony efekt skali. Od dawna się mówi, nawet przed tym kryzysem, że dla małych banków przetrwanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku będzie stanowiło coraz większe wyzwanie, a niektóre małe banki mogą być atrakcyjnym kąskiem dla tych większych podmiotów.
Panie prezesie, w tym kontekście pytanie, czy w ogóle w takim razie praca w bankowości to jest atrakcyjna ścieżka kariery zawodowej? Mamy niski poziom zatrudnienia, jeden z niższych w ostatnich latach, a jednocześnie pewne tendencje, o których mówiła pani profesor, które mogą sprawić, że nie będzie aż takiego dużego popytu na specjalistów w zakresie bankowości.
To trudne pytanie pan zadał, bo czy jak miałbym doradzać swojej córce, że miałaby szukać kariery w finansach? Nie wiem, to szczerze mówiąc, jakby w tej chwili ten świat się trochę zmienia i banki wchodzą tak naprawdę w świat cyfrowy bardzo mocno i ta granica między fintechem, który jest taki bardzo fajny, sexy, nowoczesny i taki po prostu czymś, co po prostu kręci młodych ludzi, a bankiem, no jest coraz bardziej zacierana. Banki to są, czy często się mówi właśnie, że to są instytucje technologiczne, bo mają bardzo dużo działy informatyczne i budują swoją przyszłość właśnie na technologii. Natomiast bank staje się takim miejscem i to trochę jest teraz taka walka między bankami i fintechami, czy kto będzie miał relację z klientem. I banki starają się być właśnie takim miejscem, że ta platforma bankowa będzie miejscem, w którym klient będzie mógł zrobić wiele różnych rzeczy i to będzie tak naprawdę relacja z instytucją finansową, a czasami ona będzie zupełnie niewidoczna w tle dla klientów, bo już w tej chwili mamy dodatkowe funkcjonalności, aplikacje związane z bezpieczeństwem, związane z innymi usługami, które jakby pomagają klientom lepiej żyć i banki nigdy nie znikną. Więc jeżeli ktoś ma dobre doświadczenie, to pewnie warto. Jest cały taki bardzo duży dział, który tak naprawdę teraz moim zdaniem jest jeszcze na początku swojej drogi, czyli wszystkie obszary związane z data science, bo banki owszem robią tego dużo, ale my no, jesteśmy w procesach z bardzo dużą liczbą banków odnośnie właśnie takiej analityki. I to, co z tych danych jeszcze można zrobić pod kątem biznesowym, ryzyka, różnych innych kwestii, to naprawdę jeszcze jest mnóstwo do zrobienia. Sztuczna inteligencja, co wtedy, no to naprawdę będzie wielka przygoda kreować ten świat, więc zależy trochę od obszaru. Wiele miejsc będzie zautomatyzowanych, ale jest jeszcze wiele takich, które można po prostu świetnie karierę sobie rozwinąć.
Właśnie czy w bankach, czy w fintechach. Chciałbym zapytać panią profesor, jaka jest opinia pani profesor, jeżeli chodzi o atrakcyjność bankowości jako przestrzeni do kariery zawodowej, zwłaszcza dla studentów, osób, które jeszcze tych doświadczeń, o których mówił pan prezes, nie mają.
A jesteśmy w okresie rekrutacyjnym, więc.
Znaczy, ja powiem w ten sposób. Ja podejmowałam swoją decyzję co do swojej ścieżki zawodowej, no nazwijmy jakiś czas temu, i nigdy tego nie żałowałam i nadal nie żałuję, więc niech to będzie pewna rekomendacja. A mówiąc bardziej precyzyjnie, podzielam zdanie mojego przedmówcy, że banki będą nadal istniały. Zmienia się, to prawda, formuła istnienia banków i to wszystko zależy, w jakim kierunku młody człowiek będzie chciał pójść. No z pewnością, jeśli byłaby to bezpośrednia obsługa klienta w oddziale banku, to pewnie nie rekomendowałabym tej ścieżki zawodowej, ale jeśli byłaby to ścieżka oparta chociażby na tych nowoczesnych technologiach przetwarzania informacji, sztucznej inteligencji, to jak najbardziej tak. Ponadto ryzyko będzie zawsze towarzyszyło działalności bankowej i osoby za to odpowiedzialne też będą potrzebne. Banki są, tak jak wcześniej już wspominałam, bardzo mocno osadzone w różnych regulacjach prawnych, czyli te działy compliance, które teraz rozrastają się na potęgę. I może powiem, że my stosunkowo niedawno jako Instytut Bankowości, bo rok temu przeprowadzaliśmy badanie wśród naszych studentów SGH, jak postrzegają banki jako potencjalnych swoich pracodawców, i banki znalazły się na trzecim miejscu. I to, co też studentów przekonuje, wbrew temu, co może wcześniej było powiedziane, że banki dają mimo wszystko pewną stabilizację, mimo wszystko może większą pewność niż chociażby fintechy. I nie mówię, że praca przy tych nowoczesnych technologiach w fintechach to jest zły pomysł, natomiast to są instytucje na pewno mniej sformalizowane, co ma swoje plusy, ale także stwarza określone wyzwania.
Tuż przed końcem naszego spotkania chciałem państwa zapytać jeszcze o politykę monetarną. Czy stopy mogą być jeszcze niższe i co zrobić z tym, że mamy najwyższą inflację w Europie? Pani profesor, wiem, że to jest dość skomplikowane.
Znaczy może nie aż tak bardzo. Na pewno stopy mogą być jeszcze niższe, bo mamy już przykłady w innych krajach, gdzie stopy procentowe banków centralnych są ujemne. W Polsce nie mamy do czynienia z ujemnymi stopami procentowymi Narodowego Banku Polskiego.
Czy wyobraża sobie pani taką perspektywę?
Powiem w ten sposób, że nie są jednoznaczne opinie co do skuteczności działania ujemnych stóp procentowych. Banki centralne stały się takimi ostatnimi deskami ratunku. Rządy, państwa patrzą na banki centralne jako podmioty, które mają uratować cały świat, całą gospodarkę. I banki centralne w pewnym sensie eksperymentują. Nasz bank centralny bardzo długo stosował klasyczne instrumenty polityki pieniężnej i długo trzymał stosunkowo wysokie stopy procentowe w stosunku do innych gospodarek. Teraz miała miejsce trzykrotna obniżka stóp procentowych do najniższego historycznie poziomu w gospodarce rynkowej w Polsce. Żeby powiedzieć, czy te stopy są na adekwatnym poziomie, to powinniśmy chwileczkę poczekać z kilku powodów. Żeby zobaczyć, jak zmienia się sytuacja na rynku, jak zmienia się sytuacja w gospodarce, ale także, żeby zobaczyć, jak te stopy procentowe wpływają na gospodarkę, bo jak Rada Polityki Pieniężnej zmienia poziom stóp procentowych, to się odbija i znajduje odzwierciedlenie w gospodarce nawet po 12, po 15 miesiącach. I na tym polega trudność w prowadzeniu polityki pieniężnej, że podejmując tu i teraz decyzje, my powinniśmy trafnie przewidywać, co będzie się działo w gospodarce za kilka miesięcy czy za rok, a to jest trudne chociażby z tego powodu, że nikt chyba nie był w stanie przewidzieć obecnej sytuacji, która nas dotknęła, która jest konsekwencją tej pandemii.
Panie prezesie, pańska ocena działalności Rady Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie?
Ja to powiem kilka słów, patrząc na rynek kredytowy, który jest nam najbliższy i najbliżej tego segmentu jesteśmy, tego obszaru. Z punktu widzenia firm i osób, które mają w tej chwili kredyty, no to będzie taniej. I to dla tych podmiotów i dla firm jest fajne, bo może im potrwać, dać im też odrobinę luzu w przejściu przez ten okres kryzysowy. Natomiast też to, o czym wcześniej mówiłem, no spowoduje trochę inne podejście instytucji finansowych do udzielania finansowania. Bo skoro mamy mniejszy przychód, no to będziemy bardziej ostrożni w udzielaniu kredytów i będziemy patrzyli no, dwa razy, komu go udzielić, w taki sposób, żeby zarządzić kosztem ryzyka, patrząc na rentowność. Czyli dla obecnych klientów to będzie fajne, natomiast ci, którzy myślą o nowym finansowaniu, no to będą mieli trudniej. I jak to wyważyć, patrząc jeszcze na całą politykę, no to na szczęście nie jestem w Radzie Polityki Pieniężnej i nie muszę o takich rzeczach decydować.
Mamy jeszcze pewne pytania z internetu. Pierwsze pytanie. Porównując skalę wyzwań dla banków, jak oceniłaby pani kryzys do pani profesor finansowy z 2008 roku z obecnym?
To są zupełnie dwa, w pewnym sensie różne kryzysy. Sektor 2007+ został przede wszystkim, aczkolwiek nie tylko, zapoczątkowany przez rynki finansowe i także przez banki. Tutaj kryzys w pierwszej kolejności dotknął przede wszystkim sferę realną gospodarki. Banki są infekowane w dalszej kolejności. I to jest jedna z zasadniczych różnic. Natomiast jakbym chciała poszukać pewnych podobieństw między tymi dwoma kryzysami, to bym powiedziała, że oba te kryzysy są poważne. I tak jak ten pierwszy kryzys był kryzysem długotrwałym, można powiedzieć, że były różne odsłony tego kryzysu i przechodziliśmy w kolejne jego etapy. Tak teraz myślę, że dla sektora bankowego z punktu widzenia rynków finansowych ten kryzys nie skończy się też z dnia na dzień. Ten proces wychodzenia z problemów będzie trwał i myślę, że z pewnością nie zakończy się w bieżącym roku. Przyszły rok też będzie stanowił wyzwanie.
Jeszcze jedno ostatnie pytanie z internetu, pytanie o luzowanie ilościowe, o którym pani profesor między innymi na łamach gazety SGH pisała. Czy słuszna jest obawa o to, że ono spowoduje wzrost inflacji? i tak bardzo wysokiej na tle Europy?
Ja powiem w ten sposób, że Narodowy Bank Polski zadziałał bezprecedensowo i bardzo szybko w odpowiedzi na współczesny kryzys i to trzeba podkreślić. Czy to działanie było konieczne i potrzebne? Tak, dlatego że gdyby Narodowy Bank Polski nic nie zrobił, to trudno byłoby oferować także wszelkie programy pomocowe w odpowiedzi na COVID-19. Co do wzrostu inflacji w Polsce w przyszłości zdania są podzielone. Obecnie generalnie widzimy, że stopa inflacji z miesiąca na miesiąc maleje. Tylko też trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że jest bardzo zróżnicowana sytuacja w zależności od tego, inflację czego mierzymy i na które wzrosty cen patrzymy. Dlatego, że jest cały segment, nazwijmy to produktów, usług, gdzie ceny maleją, ale także są segmenty, gdzie te ceny rosną, chociażby ceny żywności, a w największym stopniu wzrosły ceny produktów i usług na rynku finansowym. Ostatnie dane wskazują, że wzrost cen na tym rynku to blisko 40%. W związku z powyższym ta sytuacja jest zróżnicowana, a ponadto stanęliśmy też przed wyzwaniem w momencie zamknięcia gospodarki, jak mierzyć inflację, dlatego że ceny chociażby wybranych usług były całkowicie niedostępne z uwagi na to, że określone podmioty po prostu nie funkcjonowały. Reasumując, ja osobiście nie spodziewam się w najbliższym czasie jakiejś wysokiej inflacji w Polsce.
Bardzo dziękujemy. Nasz czas dobiegł końca. Bardzo dziękuję pani profesor. Serdecznie dziękuję panu prezesowi za bardzo ciekawą dyskusję. Jednocześnie zapraszam państwa na kolejne spotkanie. Za tydzień naszym gościem będzie pan prezes Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, a partnerem w rozmowie będzie pan profesor Bogdan Mróz z Instytutu Zarządzania SGH. Tematem spotkania będzie promocja polskich produktów w kraju i za granicą. Zapraszamy serdecznie.
Dziękujemy bardzo.